Już 9 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, dzień dobry. Witam Państwa z dworca Gdynia Główna w Gdyni. Stąd komentarze Radia Gdańsk. Dziś imieniny Jacka i scholastyki, ale przede wszystkim 89. urodziny Gdyni, tego miasta. O tym mieście porozmawiamy. Jesteśmy na dworcu. Dwójka moich gości, Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński, i Michał Sielski, Trójmiasto.pl. Ten dworzec znają dobrze, bo tutaj jako dziennikarze operują w Gdyni. My z Markiem Ponikowskim, trzecim naszym gościem, publicystą z Uniwersytetu Gdańskiego, dawno nie byliśmy na dworcu w Gdyni. Robi fantastyczne, powiem Państwu, wrażenie. Odnowiony, odremontowany, czysty. Rzeczywiście piękne otoczenie, w którym przyszło nam prowadzić dzisiejszą audycję. Rozmawiać będziemy o Gdyni oczywiście, ale o tym trochę pod koniec tej audycji. Najpierw chciałbym zapytać Was o Karambol, o trasę Kwiatkowskiego. Trochę to takie feralne miejsce, bo jak podajemy wiadomości w naszym autopilocie, to dosyć często, szczególnie po pierwszych opadach, pojawia się trasa Kwiatkowskiego jako miejsce, w którym coś złego się dzieje na drogach. Wczoraj był spory karambol, bo około godziny 9 na zjeździe ze stakady Kwiatkowskiego w ulicę Hutniczą w Gdyni doszło do karambolu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że tir miał niesprawny układ hamulcowy i był przeciążony. No, kilka samochodów uszkodzonych. Na szczęście ofiar nie było. Marek Ponikowski, który zajmuje się motoryzacją na co dzień. Samochody ma we krwi, nie wiem jak to ładnie powiedzieć. Powiedz, co to jest z tą trasą Kwiatkowskiego?
Zacznę od małego sprostowania. Nie tir, tylko ciężarówka.
Dobrze, ciężarówka.
Tir to są samochody, które mają tablicę właśnie z napisem TIR, czyli transport drogowy, międzynarodowy transport drogowy. To u nas się zaczął używać zamiennie, ale to
jest... ciężarówka i tir to u nas synonimy.
Natomiast jeśli chodzi o trasę Kwiatkowskiego, to tak patrząc okiem kierowcy, to zbudowano tutaj dość perfidną pułapkę na kierowców, muszę powiedzieć. Myślę przede wszystkim o tym odcinku leśnym od obwodnicy do miasta, ale też o tych właśnie innych stromych dość zjazdach, ponieważ samochody przeciążone właśnie, tak jak ten ostatni, wczorajszy sprawca, czy ten samochód z tej głośnej, zdaje się 2 lata temu, tak, katastrofy tutaj na skrzyżowaniu. Te samochody jechały od obwodnicy drogą o spadku porównywalnym z drogami alpejskimi. Tam w Alpach się oczywiście też takie rzeczy zdarzają, ale tamtejsi kierowcy i budowniczowie dróg o tym wiedzą. W związku z tym w takich newralgicznych miejscach buduje się takie specjalne odcinki, gdzie można skręcić w momencie, kiedy okazuje się, że hamulce zawiodły, i wyhamować w takim sypkim materiale drogowym. Tutaj tego o tym nikt nie pomyślał. W dodatku samochody, które poruszają się po naszym regionie, rzadko mają do czynienia właśnie z tego typu warunkami drogowymi, właśnie z długimi zjazdami, gdzie hamulce pracują bardzo mocno, gdzie płyn hamulcowy się przegrzewa. Wówczas może się zdarzyć, że po prostu kierowca wtedy, kiedy zechce zahamować, depnie pedał hamulca i ten pedał wpadnie do podłogi. Oczywiście nieprzygotowany na to kierowca wpada w popłoch i dzieją się takie rzeczy, jak te dwie, o których tutaj rozmawiamy. Także nie wiem w tej chwili, czy pewnie z czasem trzeba będzie tutaj jakąś inwestycję ratunkową przeprowadzić. Natomiast takie bieżące wyjście to jest pewnie jakieś limity prędkości.
Mhm. Ola Dylejko?
Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę, że ten wczorajszy wypadek zdarzył się w innym miejscu niż ta katastrofa sprzed 2 lat. Bo wczoraj ten wypadek zdarzył się na tym, że byłem starym odcinku estakady, który łączy ulicę Morską z ulicą Hutniczą.
Ale na stromym zjeździe.
Na stromym zjeździe, tak. Ale to też tam nie można mówić o tym, co pan mówił, o tych w zakrętach, pułapkach i tak dalej, bo myślę, że jednym problemem jest estakada, ta stara część, którą mamy od Oburza do ulicy Morskiej, a drugim jest trasa Kwiatkowskiego, którą mamy od ulicy Morskiej przez odcinek leśny do obwodnicy. I faktycznie ten odcinek leśny jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza kiedy się jedzie od obwodnicy do ulicy Morskiej. Ja jestem nim zaskoczona za każdym razem, kiedy tamtędy jadę, a jeżdżę tamtędy dość często.
Osobowe samochody tam nie stanowią zagrożenia i kierowcy tych samochodów nie mają problemu. To jest sprawa dużych, mocno załadowanych ciężarówek.
Ola. Znaczy ja myślę, że tamta droga jest tak wyprofilowana, że tak niebezpieczna, zwłaszcza w taką pogodę jak teraz, że no nie wiem, może jestem niedoświadczonym kierowcą, ale
trasa budzi respekt.
Ode mnie ta trasa wymaga pokory. No, za każdym razem,
chodzi przede wszystkim o spadki.
Za każdym razem, kiedy tamtędy jadę, zawsze sobie mówię, że to nie jest dobra droga. I zawsze sobie właśnie wyobrażam te autobusy, te ciężkie samochody, te tiry z kontenerami, które tamtędy się jakoś tak podskórnie, nie wiem, myślę, że nie tylko ja, przeczuwaliśmy, że jak tę trasę oddano, że może być kłopot, kiedy się zobaczyło, jak ona będzie przebiegała. Jest malownicza, jest ładna, ale jest momentami bardzo niepraktyczna.
Michał
Szylski. Myślę, że gdyby każdy kierowca tak myślał jak Ola i mówił o pokorze za kierownicą, to takich wypadków mielibyśmy zdecydowanie mniej, ale jednak ja jestem nieco innego zdania. Uważam, że nie infrastruktura, a jednak czynnik ludzki tu ma największe znaczenie, bo ograniczenia prędkości tam są. Tam można jechać 50, w niektórych miejscach nawet tylko 30 km na godzinę. No a jak jest w rzeczywistości, to wszyscy wiemy, każdy z nas jeździ samochodem i doskonale wie, że większość kierowców uważa się za Roberta Kubicę co najmniej i może jechać plus 20, plus 30, każdy ma swoją teorię na ten temat i każdy jeździ tak naprawdę jak chce i dużo szybciej niż można.
Plus
tak.
20, plus 30, byle nie plus 50, bo nowe kary będą, o tym za chwilę mówić będziemy. Sejm uchwalił zaostrzenie przepisów dla pijanych kierowców i dla tych, którzy jeżdżą zbyt szybko. Wracamy za kilka minut. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Komentarze w Radiu Gdańsk, Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński, Michał Sielski, Trójmiasto.pl, Marek Ponikowski, publicysta, Uniwersytet Gdański. Mówiliśmy o tej szybkiej jeździe, mówiliśmy o pewnych utrudnieniach czy kłopotach zawsze na trasie Kwiatkowskiego, jak trochę śniegu popada albo jest gorsza pogoda. Jeden z naszych słuchaczy pisze, jazda 100 km na godzinę w mieście to norma. Polskie miasta są rozległe, a oznakowanie terenu zabudowanego dotyczy całego miasta, nawet na drogach gminnych 4-6-pasmowych nie można ustawić oznakowania innej, szybszej prędkości. Sankcje muszą być, pisze nasz słuchacz. Sejm zaostrzył kary za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i dla piratów drogowych. Ja tylko przypomnę, że wobec pijanych kierowców, prócz kary więzienia i nawet dożywotniego orzeczenia zatrzymania prawa jazdy, sądy będą mogły orzekać również obowiązek zapłaty 5000 zł nawiązki na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Co więcej, osoby, które były skazane za jazdę pod wpływem alkoholu, będą musiały mieć alkoloki, które uniemożliwią uruchomienie samochodu, gdy w wydychanym przez kierującego powietrzu poziom alkoholu przekroczy 0,1 mg na 1 decymetr sześcienny. Wracamy do tych alkoloków, wracamy do karania pijanych kierowców. To jest plaga. Waszym zdaniem zaostrzenie kar zmieni coś, Michał?
Mam nadzieję, że coś zmieni, bo teraz słyszymy często o sytuacjach, kiedy pijany kierowca spowodował wypadek i miał 4-krotnie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. No, więc jaki charakter wychowawczy miała pierwsza, druga i trzecia kara?
A wiesz, też słyszymy, że łapie się kierowców pod wpływem alkoholu, którzy już dawno utracili możliwość prowadzenia pojazdów, zabrano im prawo jazdy, oni po prostu siadają za kółkiem i jadą.
Jest pytanie, co oni robią na wolności, bo kara nie miała żadnego efektu resocjalizacyjnego i nawet w tak teoretycznie błahych przewinieniach, oni są potencjalnymi mordercami i niestety, ale jeżeli ktoś popełnia takie przestępstwo po raz kolejny, to powinien trafić do więzienia.
I myślisz, że zaostrzenie kar sprawi, że będzie mniej tych kierowców pijanych?
Myślę, że tak.
Marek?
No ja zupełnie ze zgrozą przeczytałem statystyki, z których wynika, że w stosunku do kierowców złapanych na jeździe po pijanemu, w 98% sądy orzekały zawieszenie kary, co w pojęciu bardzo wielu osób niezbyt rozgarniętych oznacza, że właściwie puszczano, miały poczucie, że puszczono je wolno. Mało tego, przeszło 80% ludzi, którzy po pijanemu spowodowali wypadek drogowy, czy kolizję, również otrzymywało tą tak zwaną karę w zawiasach.
No, ale co więcej, recydywiści, recydywistów sądy nie posyłały do więzienia, zawieszały karę w 60, prawie 70% takich przypadków.
No to jest, to nie wiem, to świadczy źle oczywiście o kierowcach, ale jeszcze gorzej świadczy o naszym wymiarze sprawiedliwości, który po prostu, jak z tego widać, nie pełni swojej roli, no bo te właśnie ta nieprawdopodobna wyrozumiałość wobec ludzi bardzo groźnych dla społeczeństwa nie jest dla mnie do pojęcia wręcz.
Ola?
Nie można się nie zgodzić z tym, co panowie tu przede mną powiedzieli, bo zaostrzenie kar zaostrzeniem, ale jeszcze nieuchronność tej kary jest przede wszystkim ważne, no bo jeżeli faktycznie kierowca, który...
Ale naprawdę wierzysz w to, że nie wiem, zaostrzenie kar, że jak podkręcimy ten kodeks karny, zwiększymy te możliwe kary, jakie uzyskać, to nagle nie wiem, zmniejszy się liczba pijanych kierowców?
No bardzo bym chciała w to wierzyć. Może to naiwne, ale jeszcze musielibyśmy zmienić jedną rzecz, naszą mentalność i nasze podejście do tego, że jak jadę gdzieś samochodem i ktoś mi stawia kieliszek, to ja ten kieliszek odsuwam ja nie piję, że jak ktoś idzie na imprezę, jedzie samochodem, to nie wypije tych trzech piw, a jak je wypije, to wróci do domu pociągiem, że z imprezy ludzie nie będą po trzech piwach wsiadali w samochód i jechali po 16 kolejnych. No to jest cały złożony system i to jest cała duża praca. Te kary, które Sejm przyjął, no to jest dobry straszak, ale za tym, no tak jak tutaj powiedzieliśmy, no musi pójść nieuchronność tej kary. To, co powiedział Michał, że no musi być ten system socjalizacyjny, no resocjalizacyjny, musi działać. No bo co z tego, że ktoś pójdzie do więzienia, posiedzi tam 2-3 lata, wyjdzie i zrobi dokładnie to samo.
Przy czym właśnie ja nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było hurtowe sadzanie w tej chwili do więzień tych ludzi, bo...
A pamiętacie czasy, Marku, pamiętasz i wy pamiętacie czasy, kiedy mówiono, że więzienia są pełne rowerzystów, którzy zostali złapani za jazdę pod wpływem alkoholu.
Akurat
tak?
takie figury retoryczne
tak,
były.
I wtedy mówiono, że trzeba zliberalizować prawo, że to nie może być tak, że ci rowerzyści zapełniają więzienia.
Ale nie chodzi o te skrajności, że albo nic, albo wszystkich pakujemy do więzień. Ten repertuar kar jest dość rozległy. Tam prace społeczne, najróżniejsze rzeczy, które dla takich ludzi byłyby dolegliwe, wsydliwe i w jakiś sposób docierały do nich. Także że chodzi o to, żeby jak mówię, nie znaleźć złoty środek między tymi dwiema skrajnościami. Ktoś, kto jest na to zasługuje, niech idzie do więzienia, ale nie róbmy z tego znowu zasady, ale jednak bez tych zawiasów nieszczęsnych.
Michał?
Sama nieuchronność nie wystarczy, bo jednak wysokość kary ma znaczenie. Weźmy przykład kary finansowej. Jeżeli za jazdę po pijanemu oczekniemy, że za każdym razem ktoś będzie karany, nie wiem, dajmy na to mandatem 100-złotowym, to jakie to zrobi na nim wrażenie? Wiele osób na to stać. I co z tego, że za każdym razem on zostanie złapany
to
i skazany?
To nic nie zmieni. Jednak.
Dlatego musi być...
To były grzywny parotysięczne.
No, teoretycznie parotysięczne. Sądy orzekały właśnie takich 500 złotych.
Ale o tym rozmawiamy. W tym kierunku to chyba zmierza, tak? Że no, ja pamiętam, jak byłam za granicą na wakacjach samochodem w kraju skandynawskim jechaliśmy i... Niesamowita to była historia, no bo to wszyscy jechali, droga piękna, dwupasmowa, szeroka, równa i wszyscy jechali 70 na godzinę. I
bo kary są
dlatego właśnie, że za przekroczenie prędkości, kiedy policja zatrzyma i przeprowadzi cały wywiad, no nakładają mandaty, które tam były w stanie doprowadzić ludzi do bankructwa.
Kary karami, ale u nas jest absolutnie zaniedbana sfera prewencji, sfera wychowania. To tego nie można bagatelizować. Na tym w publicznych mediach na Zachodzie widzi się masę właśnie takich publicznych spotów wychowawczych. One, można się z tego śmiać, ale one działają. U nas tego w ogóle nie ma i uważam, że gdyby od lat konsekwentnie tego typu akcje były prowadzone, na pewno odbiłoby się to na tych statystykach.
A pamiętasz ubiegłoroczną akcję Radia Gdańsk zwolni?
Bardzo, bardzo mi się podobało.
W mediach publicznych. Jak patrzę na SMS-y, które przychodzą od naszych słuchaczy, to wszyscy są słuchacze zgodni co do tego, że trzeba karać pijanych kierowców i nawet widzę, niektórzy proponują ostrzejsze rzeczy, łącznie z tatuowaniem na czole dla takiego kierowcy.
Prowadzę
po jeżdżę po pijaku. Ale już w kwestii karania za przekroczenie prędkości, to słuchacze są podzieleni. Ja tylko przypomnę, że ta nowela przyjęta przez Sejm to załamanie limitów prędkości na terenie zabudowanym. Kierowca, który w obszarze zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o minimum 50 km na godzinę, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Policjant zabierze mu od razu. Tutaj słuchacze nie są tacy zgodni co do karania, bo wiesz, są ograniczenia 30 km, ktoś jedzie 80. Wydaje się, że bezpiecznie jeszcze.
No tak, ale nasze miasta nie są w tej chwili żadną pustynią, po której można bezkarnie jechać 100 na godzinę. Wcale nie jest głupie, wbrew temu, co większość osób sądzi, wprowadzanie tych stref 30 km na godzinę, ponieważ miasta nie są dla szybko jeżdżących kierowców, tylko są dla wszystkich. A wszyscy to są matki z dziećmi, osoby starsze i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ta koegzystencja jest niezbędna, budowanie tej koegzystencji. Ciągle telepie się w naszych głowach ta mentalność, że ktoś siedzi za kierownicą, jest ważniejszy od tego, kto porusza się pieszo po mieście.
Albo rowerem.
Michał. Właśnie.
No właśnie u nas niestety ciągle pokutuje takie stwierdzenie, które do końca nie wiem z czego wynika, że jak ktoś zaostrza kary albo ustawia fotoradar, albo policja stoi z radarem, to łupi kierowców. No nikt nikogo nie łupi, tylko mandaty płacą ci, którzy łamią prawo, które zostało uchwalone i które jest prawomocne. To nie jest tak, przecież u nas w kraju jak tylko policjant stoi za zakrętem, to zaraz jest wielka afera. W innych krajach, na przykład w Szwajcarii, fotoradar może być zamaskowany niż żołnierz wojsk specjalnych i robi zdjęcia przy 51 km na godzinę, a nie u nas 60 lub więcej. Więc to jest całkiem inne podejście.
No ale mamy...
Ola dyrektor,
ja, dzisiaj rano, jak tutaj jechałam
zgodnie
do radia, chciałam powiedzieć.
Do radia.
Tak, zgodnie z przepisami jechałam przed sądzą Franciszki Cegielskiej i ruszyliśmy spod świateł. Ja jechałam prawym pasem, na lewym przede mną dwa samochody. Na lewym pasie zaczął nas wyprzedzać pan, który zobaczył, że nie zdąży się nigdzie wcisnąć, więc przejechał po wysepce bezpieczeństwa. W ostatnim momencie zjechał z wiaduktu, bo już mu się kończył i pas, i wysepka, i już my tam zaczynaliśmy się powoli zbliżać. Po czym dojechał do skrzyżowania, na którym się właśnie zmieniało czerwone światło i przez to czerwone światło przejechał. I to była godzina...
Dzień jak co dzień.
Tak, dzień jak co dzień, 8 rano, bo to było po 8, bo jeszcze w inne miejsce gdzieś tam jechałam. Dobrze, że na przejściu nie byli ludzie, że się żaden pieszy nie spieszył.
Prędkość jest głównym powodem wypadków. Najlepiej wprowadzić konfiskatę pojazdów bez możliwości wykupu dla pijanych kierowców, pisze nasz słuchacz. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przed nami skrót wiadomości. Aleksandra Wylejko, Kurier Gdyński, Michał Sielski, Trójmiasto.pl, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Radio Gdańsk. Aktywnie i z pomysłem.
W Radiu Gdańsk komentarze. Jacek Naliwajek, witam serdecznie z dworca Gdynia Główna, bo stąd nadajemy naszą poranną audycję. Aż do godziny 11 jesteśmy w Gdyni na dworcu. Moimi gośćmi są Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński, Marek Ponikowski, publicysta Uniwersytet Gdański, Michał Sielski, portal trójmiasto.pl. Ja w Gazecie Wyborczej przeczytałem wczoraj, w Gazecie Wyborczej Trójmiasto przeczytałem artykuł "Komornik zajął nie to konto". Otóż komornik zabrał 47 tysięcy oszczędności emerytce z Tczewa zamiast prawdziwej dłużniczce. Nie miało znaczenia, że ściga nie tę osobę, co trzeba. I pani Irena Kowalska mówi: tłumaczyłam, że ktoś posługuje się fałszywym dowodem osobistym. Usłyszałam, że wyrok sądowy to świętość. W tym wezwaniu do zapłaty zgadzało się tylko nazwisko i PESEL. Nie zgadzał się tylko adres i komornik postanowił, nie, musi ściągnąć, pomimo że chyba miał świadomość, że ściąga pieniądze nie od tej osoby, co trzeba, ale miał wyrok sądowy, w związku z tym Trochę będę mocną, czarną kredką rysował swoje słowo. Po prostu chciał na tym zarobić, na tej operacji zarobić. Ładnie zachował się bank, który zgodnie, jak mówi, z dobrymi praktykami obowiązującymi w tym banku, podjął decyzję o zwrocie klientce w całości środków zajętych przez komornika, mimo braku prawomocnego sądu potwierdzającego dokonanie przestępstwa. Komornicy to nie pierwszy artykuł, który mówi o takiej swawoli, samowoli komorników. Mieliśmy przypadek komornika czy asesora, który zajął traktor nie temu, komu trzeba, sąsiadowi, szybko sprzedał. Co jest z tymi komornikami? Dlaczego oni są tacy bezkarni, Ola?
Aż się boję powiedzieć to, co ty powiedziałeś, że też czasami to jest ta
chęć
zysku. Ja pamiętam kilka ładnych lat temu, tutaj na Pomorzu żyliśmy wyczynami komornika, był bodajże ze Słupska.
Pamiętam
pana, który... I wtedy nam się wydawało, że to, co ten człowiek robi, to już jest po prostu... Już gorzej być nie może, bo pamiętamy, on zajął majątek starszej kobiety, która no faktycznie popadła w długi. Tam egzekucja była akurat cała przeprowadzona zgodnie z prawem. Natomiast on części składowe tej jej majątku wystawiał wtedy za złotówkę, za 2 złote. I wtedy nam się wydawało, że to, co ten człowiek robi, no to jest już przekroczył po prostu wszelkie granice. A tutaj te pomyłki ewidentne. Okazuje się, że można jeszcze gorzej, podpierając się prawem, mimo że się okazuje, że...
Mam świadomość, że to nie. Ty jesteś dłużna, tak. Ale mam napisane, ale... że mam przyjść do ciebie, zabieram. To nic, że to
co
nie ten to, adres.
Tak,
to nic,
co
że
mnie
to
obchodzi? Może kiedyś to się odkręci, może będzie dobrze. Na razie ja muszę robić, robię.
Mam egzekucję, mam koszty komornicze, które naliczyłem i zarobię. Tak to jest, Marku?
Tutaj wydaje mi się, że trzeba troszkę głębiej spojrzeć na tą sprawę, a w ogóle na problem naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zaliczam tutaj komorników do tej sfery. Mianowicie po czasach PRL-u wahadło się wychyliło w drugą stronę i te zawody uzyskały nieprawdopodobną zupełnie swobodę, autonomię. No, tak daleko posuniętą, że właściwie nikt nie może nic zrobić, jeśli prokuratura się nie zajmuje tym, czym ma się zajmować, umarza jakieś oczywiste zupełnie sprawy. Jeśli mamy wyroki sądu, które absolutnie kłócą się z poczuciem sprawiedliwości, jeśli mamy właśnie wręcz chwilami te, trzeba tak powiedzieć, gangsterskie metody funkcjonowania tych komorników. I tutaj wydaje mi się, że naprawdę przyszedł czas na głęboką, poważną dyskusję na temat właśnie granicy autonomii tego typu zawodu, bo to nie może istnieć w zupełnej próżni, tak jak w tej chwili.
Michał Sielski.
Komornik według mnie musi być gangsterem, bo skuteczność egzekucji komorniczych wynosi od 5 do 20%. I weźmy pod uwagę, z kim ci ludzie muszą pracować. To najczęściej są, mówiąc brzydko, cwaniacy, którzy nie spłacają swoich długów, bo nie chcą ich spłacić. I komornik musi być, za przeproszeniem, większym cwaniakiem niż oni i znaleźć te pieniądze, które oni często ukrywają i często mają.
I mówisz, że może popełnić błędy.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chcę usprawiedliwiać pojedynczych błędów i tych rzeczy, które są naganne i za które powinni ponieść konsekwencje, ale no niestety działają w takim środowisku, które w większości jest klejackie, które mówi, to nie mój traktor, a być może wcale to nie jest nie twój. W tym wypadku to był błąd, ale daję sobie obciąć głowę, że w 90% przypadków, gdy przychodzi komornik i pyta, czy pan jest panem Markiem Kowalskim, to pan Marek Kowalski mówi, nie, to nie ja. To nie moje mieszkanie, to nie mój samochód, to nie moje pieniądze, to nie mój zegarek.
No, Michał ma sporo racji w tym.
Jest, oczywiście. Ja nie mówię, że tutaj można abstrahować od tej przestrzeni, w jakiej ci komornicy działają, bo rzeczywiście ja bym nawet nie zazdroszczę im ich pieniędzy i nie zazdroszczę im ich pracy, ale to jednak nie może być tak, że jak w przypadku tej łódzkiej, że tam no, po prostu nikt nie jest odpowiedzialny, bo ten to jest asesor,
asesor będzie odpowiedzialny.
Właściwy komornik to był na urlopie, w związku z tym on też nie jest, no to po prostu
nie może być taka, nie możemy tworzyć takich kafkowskich sytuacji, że człowiek jest postawiony wobec jakiejś bezosobowej instytucji, która może wszystko.
Mhm. No tam na szczęście się szczęśliwie skończyło, bo z tego co wiem, to ten ciągnik został odkupiony z własnych pieniędzy komornika i zwrócony, także
z kolei
po zamieszaniu medialnym.
Rolnik już też się schytrzył i on w tej chwili nie przyjął tego ciągnika, dostał zresztą od jednej z firm produkcyjnych ciągnik w użytkowanie i on chce również
odszkodowania.
Pewnego zadośćuczynienia za to, co się stało, i ma rację.
I niech dostanie.
Ola?
Ja tutaj chyba już nie mam nic do dodania. No to obie sprawy zakończone dobrze po burzy medialnej. I faktycznie, no, komornik musi być ostry, ale chyba w momencie, kiedy ma dowody na to, że działa, no bo tutaj w tej sprawie pisanej przez Gazetę Wyborczą, no on wiedział, że działa źle, mimo to egzekucję przeprowadził. Więc oczywiście domniemanie, a jeżeli nie zakładać za każdym razem, że każda osoba, do której przychodzi, to faktycznie chowa miliony pod poduszkami. Natomiast jeżeli jest twardy dowód na to, że nie tą osobę ściga, którą potrzeba, a idzie w zaparte i ściąga pani z konta grube pieniądze, no to tu jest chyba jednak coś nie tak. No tutaj, tu się nie obroni.
Moja siostra dostaje alimenty przez komornika na dwoje dzieci, 400 zł na miesiąc, jak rozumiem, są zasądzone. Komornikowi udaje się ściągnąć raz na 3 miesiące tę kwotę, ale przelewa siostrze niecałe 300 zł. Reszta to koszty komornika, pisze nasza słuchaczka.
No to koszty komornika niewątpliwie są realnym problemem, ale jeszcze wracając w ogóle do generalnych spraw, wydaje mi się, że te kolejne przypadki bulwersujące i drastyczne powinny być jednak sygnałem dla, po pierwsze, dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które oczywiście nie może działać na zasadzie ręcznego sterowania, bo nie ma takich kompetencji, ale ma
zmiany prawa
i też dla posłów. No w końcu wśród posłów są też prawnicy, i to czasem wybitni prawnicy, i jakieś inicjatywy ustawodawcze tutaj też, przypuszczam, prędzej czy później będą musiały nastąpić.
Słuchajcie, to teraz słów kilka o wydarzeniu, które jest wydarzeniem ogólnopolskim, o wyborach prezydenckich. Ruszyła kampania. Wczoraj Duda Bus ruszył w drogę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda objedzie Polskę powiatową. Dużo dyskutuje się o konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej, która poparła Bronisława Komorowskiego, i konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Porównuje się te dwie konwencje. Jedna w stylu amerykańskim, druga nieco ospała. No i rozpoczęła się dyskusja o debacie. Ja odnoszę wrażenie, że co wybory prezydenckie, to mamy debatę o debacie, czy debatować w pierwszej turze, czy kandydaci powinni się spotkać, czy powinni ze sobą debatować. Prezydent Bronisław Komorowski mówi, że nie ma takiego zwyczaju, aby przed pierwszą turą debatować. Opozycyjni kontrkandydaci pokazują, była taka debata przecież 5 lat temu, w której sam Bronisław Komorowski uczestniczył. To Bronisław Komorowski czy jego otoczenie odpowiada, no ale to nie był urzędujący wówczas prezydent, bo urzędujący prezydent zginął przecież w katastrofie w Smoleńsku. Podebatujmy o debacie, jeśli pozwolicie, bo to jest modne. Powinna być debata w państwie demokratycznym, w którym z założenia oczywiście w teorii jest równość kandydatów. To nic, że to jest urzędujący prezydent, to nic, że to jest kandydujący na urząd prezydenta. Mamy równość, tak, ale czy przystoi prezydentowi, czy nie?
Jacku, z całym szacunkiem dla twoich argumentów się nie zgodzę. To, co reprezentuje sobą Bronisław Komorowski, mieliśmy okazję poznać przez ostatnie 4 lata.
Nawet pięć,
sorry. I to Nie wiem, no dla mnie jakąś jawną groteską byłoby na przykład organizowanie debaty między Bronisławem Komorowskim i za przeproszeniem panem Deską, który przychodzi do studia z jakimś misiem i w ogóle...
No pan Deska jeszcze nie zebrał 100 tysięcy podpisów,
nikt,
żaden
kandydat nie zebrał. Więc właśnie tego typu jakieś spotkania oko w oko, czy byłyby czymś, jak mówię, groteskowym i zupełnie niepotrzebnym, no bo to by, nie wiem, o co by mogło wchodzić. Co mielibyśmy z takiej debaty wynieść?
Dobra, a debata Andrzej Duda, Bronisław Komorowski w takim razie?
Dlaczego z Andrzejem Dudą akurat, skoro nie z panem Deską?
No to jest, jak patrzymy na sondaże, to można powiedzieć, że największe szanse ma Duda jeszcze.
Druga tura, jeśli do niej dojdzie, jest konfrontacją dwóch kandydatów, z których każdy ma realne szanse zostać prezydentem. W związku z tym debata przed drugą turą wyborczą jest absolutnie czymś sensownym. Natomiast w pierwszej to jest po prostu takie w tej chwili bicie piany.
Aleksandra Dolejko, ale mamy jakąś taką nierówność kandydatów, tak? No, jeden jest lepszy, drugi jest gorszy.
No jeden jest mądrzejszy, drugi głupszy też.
Jeden jest mniej egzotyczny, drugi bardziej egzotyczny. No to każdy z tych, no mamy tutaj muzyków przecież, tak? Dwóch już się ogłosiło, z czego od jednego już jego zespół, którego niby założył, a nie założył, już się raz, dwa, trzy, już się bardzo szybko od niego odcięli. No... Każdy w tym całym spektrum kandydatów, którzy się zgłosili do pierwszej tury, no sobie kogoś tam znajdzie i pewnie każdy chciałby, żeby z prezydentem Komorowskim podebatował właśnie czy Andrzej Duda, czy Paweł Kukiz.
Bo to podnosi rangę.
Tak, bo to podnosi rangę, to podnosi prestiż. Ja nie wiem, może... zostawić to po prostu dobrym obyczajom i...
Ale co to są dobre obyczaje w takim przypadku, Olu? No, mów.
No, jeżeli zaprasza prezydenta ktoś do debaty, wyzywa do dyskusji, no. Powiedzmy Paweł Kukiz, no to już niech tylko i wyłącznie zależy od prezydenta, czy się spotkają, czy się nie spotkają. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić bez problemu, że zaproszenie na debatę od Pawła Kukiza przyjmuje Janusz Korwin-Mikke. No to rozumiem. Doskonale. Natomiast no, tak jak pan Marek, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent urzędujący zgodził się debatować przed pierwszą turą.
No to ja będę cały czas wkładał ten kij w mrowisko, żeby tutaj trochę wyostrzyć naszą dyskusję. To mamy tę równość kandydatów, czy nie mamy równości kandydatów?
Nie mamy. Ja sobie wyobrażam, że w pierwszej turze, przed pierwszą turą biorą udział w debacie wszyscy kandydaci, którzy wystartują w tych wyborach, czyli zbiorą...
Ale łącznie z prezydentem Komorowskim?
Oczywiście, że tak, bo jeżeli w niej nie wystartuje, to chowa głowę w piasek. Jesteśmy w Gdyni.
No,
przed wyborami prezydenckimi w Gdyni, które wiadomo było przecież od początku, że wygra Wojciech Szczurek z identyczną przewagą, na wszystkich debatach, wszystkich dwóch, no nie było ich wiele, we wszystkich debatach wziął udział prezydent Wojciech Szczurek i kontrkandydaci mogli się z nim, powiedzmy, zetrzeć, zmierzyć z poglądami. Ludzie, którzy tych debat słuchali lub którzy o nich czytali, mogli poznać odpowiedzi na realne pytania, na konkretne problemy, które potem będą rozwiązywać ci prezydenci.
To były osoby, które funkcjonują w przestrzeni publicznej Gdyni, które zajmują się sprawami Gdyni, które dla Gdyni coś robią i które o tym mieście wiedzą. I to nie jest tak, że raz na jakiś czas któraś z tych osób wyskoczy, pokrzyczy, mam pomysł na to i na to i potem chowa głowę w piasek i być może chce zaistnieć. Bo wszystkie osoby, które debatowały z prezydentem Szczurkiem, no to przecież radny, no to działacze partyjni, oni wiedzą o czym rozmawiać.
Natomiast ale dobrze, ale mamy Olu kandydatów, którzy są popierani przez partie parlamentarne, tak, które są obecne w parlamencie. Twój ruch, SLD, ale... PSL, Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie mówię już o kandydatach ugrupowań pozaparlamentarnych, ale są ugrupowania, które są w parlamencie, które wystawiły swoich kandydatów. No to jest analogiczny przykład jak z radnymi w Gdyni, no, którzy dyskutowali z prezydentem Szczurkiem.
No czy może ja powiem inaczej? Wydaje mi się, że wybory prezydenckie to jest chyba troszeczkę inna liga. No, wybory prezydenta kraju. No, nie wydaje mi się, żeby przy pierwszej turze debata była potrzebna.
W takim razie do drugiej może w ogóle nie dojść, bo kandydaci nie będą mieli okazji zmierzyć się z urzędującym prezydentem.
Nie będzie chyba wymiany poglądów. Będziemy mieć wybory billboardowe. Marek.
No, urzędujący prezydent nie przestaje być prezydentem do momentu ogłoszenia wyników wyborów.
Prezydent Szczurek też był prezydentem.
Tak, ale no, przy całym szacunku dla wszystkich samorządowych osobistości, prezydent kraju, mówiąc pompatycznie, uosabia majestat Rzeczpospolitej. W związku z tym przymuszanie prezydenta, żeby właśnie się potykał z różnymi, no, na gołym okiem widoczne, niepoważnymi kandydatami, jest moim zdaniem działaniem po prostu szkodliwym.
Dobrze, ale to ja się będę cały czas szczepiał, tak? Co znaczy niepoważnymi kandydatami, tak? Bo to są
nagle
osoby, jak rozumiem, które zbiorą 100 tysięcy podpisów poparcia pod swoją kandydaturą, co będziemy nazywać ich niepoważnymi kandydatami, bo co? Bo mamy jakąś inną demokrację. Nasi słuchacze piszą tak, debata między panem Komorowskim a Kukizem, może mieliby śpiewać, to jest jedna rzecz, ale drugi słuchacz pisze: szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, że o wiarygodności sondaży pisze nasz słuchacz, ale pisze potem, w debacie przed pierwszą turą, zdaniem słuchacza, powinni wystąpić wszyscy kandydaci, bo o to chodzi w demokracji. Proszę nie wykluczać mniejszych kandydatów, bo to nieuczciwe. Wyborcy mają prawo do debat, pisze pan Andrzej, nasz słuchacz.
No, to mają prawo do debat, ale też kandydaci mają prawo w tych debatach nie uczestniczyć.
To prawda, tak.
I ja tutaj uważam, że prezydent Komorowski na tyle dał się poznać Polakom,
że nie musi.
Że nie musi.
Ola?
Musi? Też mi się tak wydaje.
Michał?
Moim zdaniem powinien.
Dobrze. Słuchajcie, tyle o wyborach prezydenckich, o debacie nad debatą. Nasi słuchacze cały czas piszą o tym, czy powinna być debata, czy jest równość kandydatów, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy i co znaczy, jak to Marek użyłeś, niepoważni kandydaci, tak? Co znaczy niepoważni kandydaci? A co znaczy niepoważni kandydaci?
Niepoważni kandydaci, no to jest przypadek tej...
Kto zebrał 100 tysięcy podpisów, na razie, ma prawo kandydować.
Przepraszam, jeszcze na razie nikt nie zebrał, więc dyskutujemy czysto teoreetycznie.
No a jak będzie ich 5-6?
Dobrze, niech sobie dyskutują. To jest... Każdy ma prawo organizować debatę i każdy ma prawo w tej debacie spośród tych kandydatów, którzy zbiorą te 100 tysięcy podpisów, wystąpić, przedstawić swoje poglądy, swój program i tak dalej. Zresztą to jest... Mówiąc poważnie, to jest pojedynek osobowości, a nie pojedynek programów. Mm-hmm. Prezydent Komorowski i dał się poznać od strony osobowości i dał się poznać od strony swoich poglądów. Czy chodzi o to tylko w gruncie rzeczy, żeby w bezpośrednim starciu dla wielu spośród tych osób, które się tego domagają, żeby te osoby w ogóle zaistniały w świadomości społecznej, bo są słabo rozpoznawalne w niektórych przypadkach, a z drugiej strony chodzi o to, żeby tego prezydenta bezkarnie nawet poobrażać, bo to też przypuszczam w wielu przypadkach o to chodzi.
No, ja cały czas będę to Michała Sielskiego porównanie do wyborów w Gdyni pamiętał. Kupuję to porównanie, Michale, bo to jest dobre, jak prezydent Szczurek debatował z innymi niepoważnymi kandydatami.
Ale idę o zakład.
Bo równość kandydatów jednak w demokracji jest. Oczywiście można odmówić, ale nie tłumacząc raczej.
Idę o zakład, że taka debata na poziomie właśnie tych kandydatów, o których tutaj rozmawiamy, byłaby merytorycznie i pod względem obyczajów politycznych bez porównania gorsza niż ta debata gdyńska.
To jest tylko kwestia ustalenia. Myśmy przeprowadzili debatę przed wyborami samorządowymi. Całkiem udana, wydaje mi się, ta gdyńska także.
Ale ja mówię właśnie, że ona była bardzo fajna. O wiele lepsza niż fajna. To, co by nas czekało.
Słuchajcie, zostało nam niewiele czasu jeszcze w audycji. A jako, że jesteśmy w Gdyni, jako, że są 89 urodziny Gdyni, 10 lutego. Chciałem was zapytać, co lubicie w Gdyni? Ola, kurier gdyński, Ola Dylejko.
Ja lubię to miasto po prostu. Ja zastanawiam się wiele razy, jak się mnie pytają, co takiego jest w Gdyni. I zawsze mówię sobie, że w zasadzie to nie wiem. No, to jest chyba jakiś taki, nie wiem, czy składnik, suma różnych składników. Może to wynika też z tego, że ja się w tym mieście urodziłam, ja się tu wychowałam, tu w centrum, gdzie jesteśmy, niedaleko mieszkałam. Znam to miasto, uznaję je za swoje, dobrze się w nim czuję. Podoba mi się sposób, w jaki miasto zostało zbudowane. Podoba mi się to, w jaki sposób ono wygląda i jaki teraz, jak ono się rozwija. Podoba mi się ta przestrzeń, którą czuję w mieście. Podobają mi się ludzie, jakich tu spotykam, z jakimi tu pracuję. Podoba mi się...
Dziś mówiłaś specjalne wydanie Kuriera Gdyńskiego poświęcone urodzinowej Gdyni właśnie.
Tak, poświęciliśmy dzisiaj 8.
Magda Szpiner w ranku przeglądała i zapraszała naszych słuchaczy do przejrzenia i do przeczytania dzisiejszego wydania Kuriera Gdyńskiego.
Dziękuję bardzo, Magdzie, i ja również Państwa zachęcam, żeby zajrzeć, bo mamy kilka stron specjalnie na urodziny. Zapytaliśmy, co się w Gdyni podoba gdańszczanom, co się w Gdyni podoba sopocianom. Zapraszamy też Państwa do świętowania dzisiaj. Zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 12 pod Infobox, bo tam będzie słodki toast z gorącą czekoladą. Stowarzyszenie Ingremio przygotowało 600 porcji, więc wystarczy dla wielu z nas. Pogoda jest piękna, więc proszę przyjść. A zaraz po tym, jak tą czekoladę wypijemy, to zrobimy sobie duże urodzinowe zdjęcie, które opublikujemy w Kurierze Gdyńskim za tydzień. Za tydzień też będziemy jeszcze w troszkę nastroju urodzinowym.
Będziemy dalej świętować. Michał Sielski, za co lubisz Gdynię?
Ja uwielbiam Gdynię przede wszystkim za ludzi i za położenie. Położenie, chodzi mi o to, że to jest chyba jedno z niewielu miast, nie tylko w Polsce, które ma centrum nad samym morzem. Ja uwielbiam sobie przespacerować się nawet, mam nadzieję, że nikt nie słucha, w godzinach pracy plażą z Orłowa do centrum.
Powiedz, że to jest w zakresie twoich obowiązków.
Reportaż cieleniowy.
Tak jest. No i właśnie też ci ludzie niesłychanie optymistyczni. Myślę, że to jest trochę niezbadany fenomen. Dzisiaj u nas na portalu można przeczytać tekst, wywiad z psychologiem, który właśnie próbuje
aż tak głęboko
sięgać. Tak, dlaczego, skąd to się bierze? I według niego to jest duch miasta i ta spójna narracja, czyli ten taki pozytywny przekaz od początku powstania miasta, od tego, że na tych piaskach plaży powstało najnowocześniejsze miasto II Rzeczpospolitej, jednak chyba szczęście do mądrych władz, które to miasto rozwijały przez cały czas i po dziś, kiedy Gdynianie dalej czują się dumni z tego, że są Gdynianinami i po prostu są optymistycznymi ludźmi.
Marka nie będę pytał. Nie, nie, bo jesteś gdańszczaninem, ja jestem gdańszczaninem, nie będziemy
to może
mówić,
wy powinniście
za co
powiedzieć
lubimy.
Właśnie.
Ja jestem element napływowy.
Z okazji urodzin oddałem głos
patriotą
Gdynianom,
trójmiejskim, a nie
Gdyniani mówili
gdyńskim,
za co kochają swoje miasto. Dziękuję bardzo. Kończymy komentarze w Radiu Gdańsk. Przed nami wiadomości, po nich audycja Ludzie i Pieniądze. Goście już tutaj na dworcu Gdynia Główna są, czekają na rozpoczęcie audycji Ludzie i Pieniądze, a w dzisiejszych komentarzach w Radiu Gdańsk gośćmi byli Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński.
Dziękuję bardzo.
Marek Ponikowski, publicysta Uniwersytet Gdański.
Dziękuję, do widzenia, miłego dnia.
Michał Sielski, trójmiasto.pl.
Dziękuję, do usłyszenia.
I Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.